Ja dzisiaj chcę dzielić się Bożym Słowem, które tak w ostatnim czasie przeżywałem i dla mnie jest ważne. I mam nadzieję, że i dla Was to będzie ważne. Wiem, że jeżeli Duch Święty nie ożywi słowa, to ono jest tylko literą. Czasem z doświadczenia wiem, że mówimy, a takie dobre, fajne kazanie było, a za chwilę już nie pamiętamy, co to było. Ale wiem, że gdy Duch Święty ożywia słowo, to czasem proste zdanie, jeden werset, jakiś odcinek, a czyni rewolucję w naszym życiu, czyni zmianę i to jest najwspanialsze, bo Boże Słowo ma moc. I chcę przede wszystkim czytać dziś listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 4, ale potem chcę czytać i 3. A zacznę, jak to często bywa, od końca. 4 i werset 12 i 13 listu do Hebrajczyków. Czytamy tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wiecie, takie jest słowo, które mówi o tym, że Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie, jest ponad tym wszystkim. Nie ma stworzenia, które by mogło się ukryć przed Nim, coś zataić. I my to jako chrześcijanie dobrze wiemy. Już nie wiem, czy u Was na szkółce niedzielnej taka piosenka była śpiewana wśród najmniejszych. Pilnuj swych oczek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą, pilnuj serduszka i tak dalej. Jezus w niebie widzi Cię i On, co tam było dalej, słyszy prośby Twe chyba. Taka pieśń. I wiecie, jeżeli ktoś się wychowuje w zborze, to od małego dziecka już słyszy te słowa, że Jezus wszystko widzi, wszystko wie. Nie możemy się ukryć przed Nim. Wszystko jest odsłonięte. A czasami tak jakoś błądzimy. A czasami tak myślimy, że a chyba Pan Bóg teraz na mnie aż tak bardzo nie patrzy. Tak zaczynamy trochę po swojemu robić. No potem często musimy wrócić w pokorze z prośbą o przebaczenie. Ale też jest mowa tutaj w tym 12 wierszu o Bożym Słowie, że ono jest żywe i skuteczne. Wiecie, to jest wspaniale, że my dziś mamy Słowo Boże w naszych rękach. Że to Słowo Boże jest żywe. To nie jest martwa litera. To nie jest jakaś książka, którą można przeczytać i odłożyć na półkę. Dla wielu ludzi tak to jest. Jakaś książka. I czasem, gdy rozmawiamy z kimś, to mówią, tak, ja przeczytałem Biblię. Niewiele takich osób jest, ale są takie osoby. Ja przeczytałem Biblię. Tak, no tam Stary Testament, dużo krwi, coś tam nowy przeczytałem, coś interesowało bardziej, coś mniej. Odłożyli na półkę i tak zostało. Przeczytali to jako literę. Tam nie było wiary w ich sercu, w to, że Bóg jest żywy, że ma moc, że jest realny. Przeczytali. Coś, ogólny zarys mają. Ale Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Dla osób, które przyjmują wiarą, to Słowo Boże, ono jest żywe i skuteczne. Ono ma moc. Wiecie, jak to dobrze, gdy lekarz przepisze lekarstwo, jeżeli już jest taka potrzeba i to lekarstwo jest skuteczne. Można powiedzieć, od razu widzimy jakąś poprawę. Od razu widzimy, że coś się dzieje. Jest jakaś pozytywna zmiana. Słowo Boże jest skuteczne. Ono ma moc odmienić życie, odmienić serce, odmienić nasze myśli. Ono też, czytamy, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Wiecie, tak gdzieś głęboko, duch, dusza, coś niematerialnego. Słowo Boże ma moc dotrzeć tam, gdzie my po ludzku nie mamy żadnych możliwości. Słowo Boże może penetrować i dotykać tych naszych sfer gdzieś tam głęboko. Ma moc osądzić zamiary i myśli serca. I dziś chcemy z tego Słowa Bożego czytać, które ma taką moc. I w związku z tym już nie musimy kartki obracać ani w prawo, ani w lewo, ale popatrzmy na trzeci rozdział. Od wiersza 12 będę czytał, gdzie jest mowa o wytrwaniu wierze. Jest to taka nauka dla nas, zachęta, napomnienie. Trzeci rozdział, 12 werset, czytamy tak. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie pozostał w zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tutaj autor zachęca nas do tego, abyśmy kontrolowali, sprawdzali nasze serca. Jest tu mowa o braciach, tak dosłownie, ale to dotyczy wszystkich nas. Żeby nie było w nas czasem, w kimś z was, złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Wiecie, tak czytam ten werset i to tak coś mi się tu wręcz prawie kłóci, tak? Bo mówi, baczcie, bracia, bracia. A potem mówi, złego, niewierzącego serca. Złego, niewierzącego serca. Jak to brat może mieć złe, niewierzące serce? Czy to tak może być? Wiecie, kolejne wiersze mówią, 14 werset mówi, jeżeli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Zwraca tutaj uwagę na to, że bardzo ważny jest początek, ale też bardzo ważne jest to trwanie w Chrystusie. Życie z Nim. Żeby nie było, czasem jest tak, że ktoś ma taki ogień na samym początku i ten ogień jest potrzebny, dobry, tak ruszy z kopyta, jak to się mówi, do przodu, ale potem gdzieś w czasie zaczyna gdzieś tam słabnąć, czy zaczyna jakąś zwątpienie przychodzić do serca. Wiecie, gdy coś człowiek nie jest szczery przed Bogiem, gdy dopuszcza jakieś złe rzeczy i zaczyna to pielęgnować, on odchodzi od Boga. Zaczyna schodzić na manowce. No i może stać się tak, że to serce zaczyna być złe, niewierzące. I może dojść do odejścia, odpadnięcia od Boga żywego, od tej bliskiej, realnej społeczności. Wiecie, mamy niestety także i wśród nas takie doświadczenia nieprzyjemne. Gdy, można powiedzieć, jakiś czas temu byśmy nawet nie pomyśleli, że ktoś może uwikłać się w jakieś rzeczy. A wiecie, to są takie często chyba dość takie niewidoczne początki. Niewidoczne rzeczy. Ktoś mówi, a co, nie wolno mi? A przecież inni też tak robią. Zaczyna w coś wchodzić. I już to serce nie jest takie gorące za Bogiem. Zaczyna schodzić trochę gdzieś na bok. Wiecie, efekt tego trwania w jakimś małym grzeszku jest przerażający. Odpadnięcie od Boga żywego. Jest tragiczny. I modlimy się o te osoby, o Bożą łaskę, o Boży ratunek dla nich, ale póki co jest jak jest. A początki takie niewinne, takie nieznaczące wręcz. Dlatego mówi tutaj, napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Wiecie, bardzo często, gdy mówimy o napominaniu, to jest takie przesłanie też, że mamy zachęcać się, tak? I myślę, że to jest też prawdą, że potrzebujemy Bożego zachęcenia, ale myślę, że też potrzebujemy i tego Bożego napomnienia niejednokrotnie. Gdy ktoś zwróci uwagę na coś, wiecie, to nie chodzi o to, żeby wszyscy wszystkich napominali, bo to potem czasem wychodzą takie nawet niezdrowe sytuacje, ale jeżeli ktoś ma takie duchowe rozeznanie, trwa w Chrystusie, jest jakimś takim autorytetem, to jest Boże błogosławieństwo, jeżeli napomni, jeżeli powie, bracie, uważaj, bo coś mnie niepokoi. Siostro, popatrz na to. Napominajcie się, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Dopóki żyjemy, dopóki jest czas Bożej łaski. Dopóki Słowo Boże działa wśród nas. Bo aby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Wiecie, to takie działanie diabła, oszustwo grzechu, myśli. Najpierw uderza w nasze myśli. Jakiś rzuci taką ognistą strzałę. My, gdy nie trwamy w Chrystusie, nie jesteśmy w tej Bożej zbroi, to czasem zaczynamy się zastanawiać nad jakąś myślą, która pojawiła się w naszej głowie. Zaczynamy myśleć o tym, zajmować się tym. Już nas prawie głowa z tego boli, ale my ciągle myślimy, zamiast to odrzucić. Zamiast powiedzieć, idź precz, szatanie, to my myślimy. Potem nasze serce zaczyna być coraz bardziej twarde poprzez to oszustwo grzechu. A 14 werset mówi, że staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Dlatego możemy mówić bracia, siostry, współuczestnicy Chrystusa. Łączy nas krew Jezusa. Jesteśmy współuczestnikami. Jesteśmy wszczepieni w tę winną latorość, w ten krzew oliwny. Jesteśmy wszczepieni, ty i ja, współuczestnicy Chrystusa. Ty jesteś wszczepiony, ja jestem wszczepiony. Jesteś bratem, siostrą. Jesteśmy w tym krzewie, w tym jesteśmy w Jezusie Chrystusie, współuczestnikami Chrystusa. Wiecie, możemy czerpać od Niego, możemy się karmić Nim, możemy być w Nim. Nasza siła może być z Niego. To jest wspaniałe. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Tutaj w tym fragmencie i w kolejnym rozdziale jest na to zwracana uwaga. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swego serca. Gdy przychodzimy do zboru, jakie jest nasze serce? Czy twarde? Czy nie jest to czasem tak, że ktoś staje za kazalnicą i my już wiemy, kto co powie? Czasem ja też tak się łapałem na czymś takim, wiecie, niedobrym, gdy siedziałem w ławce w zborze i ktoś tam wstawał już z braci starszych i wiecie, to ktoś wstawał i ja już przypuszczałem, co on powie, nie? I to już nie było serce nastawione na słuchanie, że Bóg do mnie coś powie nowego, coś świeżego. Ja już, wiecie, i to wręcz tak człowiek zamyka swoje uszy już potem. A, spodziewam się już czegoś. Już się spodziewam czegoś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to nie jest najważniejsze, kto dokładnie jakie słowo powie, ale gdy Ty dziś usłyszysz Boży głos w swoim sercu, w swoich uszach, nie zatwardzaj swojego serca. I potem jest przykład tutaj narodu izraelskiego. Narodu izraelskiego, który wyszedł z Egiptu pod wodzą Mojżesza. 40 lat był na pustyni. I Pan Bóg im przysiąg, tutaj tak aż pisze, nie wejdą do odpocznienia mego. Tym, którzy są nieposłuszni, a potem czytamy, że nie weszli z powodu niewiary. Nie weszli z powodu niewiary. I pozwólcie, że jeszcze przeczytam 4 rozdział od początku, jest mowa, gdzie jest mowa o odpocznieniu w Bogu. To się łączy też z tą końcówką tego fragmentu, który przeczytałem. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak: i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się przeto usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. O odpocznieniu w Bogu. Taki tytuł nosi ten fragment, który przeczytałem. I wiecie, ten fragment mówi jak gdyby o kilku takich aspektach odpocznienia. Mówi o Bogu, mówi o narodzie izraelskim. Dawid tutaj wspomniany, Jozue. A potem mówi, tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Czyli dla ciebie i dla mnie, dla Bożych dzieci. Nie wiem, czy przyjemnie wam się kojarzy czas odpoczynku? Lubimy odpoczywać? Ja tak. Jest to takie, wiecie, że człowiek, gdy jest czasem przemęczony, to bardzo chce odpocząć. Gdy na przykład w rolnictwie mamy jakiś tam sezon i trzeba jakieś tam nocki zarywać, jest dużo pracy, wtedy człowiek tak marzy o odpoczynieniu. Tak marzy, może by gdzieś wyjechać, tak zostawić wszystko, odpocząć. I wiecie, tak stwierdziłem, że najlepsze to są te marzenia, bo potem jak już wyjedziesz, to się męczysz tą jazdą, potem czasem się męczysz odpoczywaniem, potem się męczysz powrotem. Ale samo myślenie to jest takie pozytywne, że sobie tak myśli, że można odpocząć, tak? Ale wiecie, mówcie co chcecie, ale człowiek tak jest skonstruowany, że potrzebuje odpoczynku. No i czy chcemy, czy nie chcemy, no to chyba około 1/3 swojego życia to prawie prześpimy, tak? Bo możemy być bardzo aktywni, ale przychodzi tam któraś godzina i nasze oczy zaczynają się zamykać, kleić. Potrzebujemy odpoczynku. I to jest bardzo naturalne. Jedni więcej, drudzy mniej, ale musimy odpocząć. Sen jest potrzebny. Sen jest tak bardzo potrzebny. Tak Pan Bóg nas skonstruował. Potrzebujemy odpocząć. Fizycznie potrzebujemy odpocząć. A myślę, że i w takim sensie duchowym też powinniśmy przebywać w tej Bożej obecności, w Bożym odpocznieniu. I gdy czytaliśmy ten fragment, jest tutaj mowa o Bogu. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak: i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. To czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. O tym nie musicie otwierać, bo to jest bardzo znane. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. I odpoczął dnia siódmego od wszystkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Stworzenie świata, tego wszystkiego, co widzimy, tego wszystkiego, co nas otacza, po tym siódmy dzień Bóg odpoczął od tych dzieł. Pobłogosławił Pan Bóg ten dzień. I wiecie, dla nas jest to błogosławieństwem, że także i my w większości, chociaż teraz to różnie to wychodzi, ale w większości możemy też ten jeden dzień odpocząć, poświęcić dla Boga, być tutaj na nabożeństwie. Pomyślmy, gdybyśmy 7 dni w tygodniu ciągle pracowali, tak jak w poniedziałek i we wtorek i w czwartek, jak to by dzisiejszy dzień wyglądał? Urlop by trzeba było wziąć? Jak to zrobić, żeby być tutaj? Żeby razem spotkać się? A tak, dzień dzisiejszy, do południa, możemy poświęcić, by słuchać Bożego Słowa. Dzień odpocznienia. I wiecie, ten odpoczynek Pan Bóg ustanowił, chociaż gdy czytamy Ewangelii Jana, taki jeden wiersz w 5 rozdziale, werset 17, to jest może wyrwane z kontekstu, ale jest tutaj taka myśl. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Wiecie, tak sobie wyobrażam, myślę, że gdy grzech przyszedł na ten świat, gdy Pan Bóg widział, co zaczyna dziać się z człowiekiem, jak człowiek zgrzeszył, był nieposłuszny, odszedł. Pan Bóg czyni wszystko, by ratować człowieka. Cały plan zbawienia. Cały plan, by Jezus przyszedł na ten świat, na ziemię. I Jezus tutaj mówi: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Pan Bóg zainteresowany człowiekiem i działa. Dzień siódmy, dzień odpocznienia. W tym fragmencie też, i który dzisiaj tutaj czytam, jest mocno zaakcentowany ten Kanaan. Ziemia obiecana, do którego zmierza naród izraelski pod przywództwem Mojżesza. Ziemia obiecana. Wiecie, samo to wyjście już z tego Egiptu to Boży cud. Mojżesz ma takie pragnienie, by wyprowadzić. I najpierw to czyni, jak gdyby swoimi sposobami. Chce pomóc swoim braciom. I wiemy, jak to zabił pewnego Egipcjanina, jak potem musiał uciekać. Miał swój plan, ale Pan Bóg rozpoczął taki proces w życiu Mojżesza. Pustynia, 40 lat tej pustyni. 40 lat, można powiedzieć, takiego nic konkretnie nie działał, tylko pasty owce I można powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia taki stracony czas. Mojżesz coś by w Egipcie mógł działać, a tutaj na pustyni. No ożenił się, synów ma. No i pasie tę trzodę swojego teścia. I chodzi dzień w dzień z tymi owcami. Jest przy tych owcach codziennie. Sługa Boży, Bóg ma plan i on przy owcach siedzi. Tam gdzieś na pustyni. Wiecie, nie wiem, może ktoś z nas dzisiaj czuje się tak troszkę jak ten Mojżesz na tej pustyni, że zastanawia się: Panie Boże, jaki Ty masz dla mnie w ogóle plan? Co ja? Nic takiego konkretnego się nie dzieje. Wiecie, czasami to czas jest takim procesem, w którym Bóg coś czyni w naszym życiu. Czasami jest taki okres takiego szybkiego wzrostu, a potem jest taki czas takiego utwardzania, gdzie nic się nie dzieje. Jesteśmy my, Bóg, Słowo Boże. Nie ma nadzwyczajnych rzeczy, ale my się umacniamy w Chrystusie. To jest też taki czas potrzebny dla nas. Czas pustyni, gdzie Mojżesz był. Ale potem, po 40 latach, Pan Bóg mówi: teraz idź. Najpierw mu się jeszcze ukazuje w tym krzewie, który płonie, a się nie spala. I potem mówi: teraz idź. Teraz idź. Mojżesz poszedł. Nie było to tak pstryk, ale Boża wola działa się. Krok po kroku. Te plagi egipskie, te trudne rzeczy. I wiecie, wspaniałą, cudowną, Bożą ręką naród izraelski jest wyprowadzony z Egiptu. W nadzwyczajny sposób. Po ludzku niemożliwe. Bóg tego dokonał. W Bożym czasie. I wiecie, morze się rozdziela. Znowu cudowna rzecz. I potem zaczyna się pustynia. Oni wiedzą, że idą w kierunku ziemi obiecanej. Ziemi, którą Pan obiecał już Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Oni wiedzą, że tam gdzieś jest ich ziemia. Ale teraz są na pustyni. Teraz zmierzają w tamtym kierunku. I są chwile dobre i są chwile trudne. I wiecie, niestety czytamy w Bożym Słowie, że naród izraelski szemra, narzeka, że chociaż widział te wielkie rzeczy, to gdy przychodziły te trudności i problemy, to nie wołali do Boga, nie szukali Jego pomocy, Jego ratunku w tej sytuacji, ale narzekali. Nawet chcieli prawie gdzieś tam Mojżesza pobić w pewnym momencie, zdenerwowani, źli. Po co nas wyprowadziłeś? Tam mieliśmy i fig, i cebulę, i różne fajne rzeczy. A tutaj tylko ta manna i manna. Kanaan, miejsce odpoczynienia dla narodu izraelskiego. A w Bożym Słowie tutaj czytaliśmy, że Pan Bóg przysiągł, nie wejdą do mojego odpoczynienia z powodu niewiary, z powodu twardego serca, z powodu nieposłuszeństwa. Nie wejdą do mego odpoczynienia. Wiecie, około 600 tysięcy osób tam na tej pustyni, a może i więcej, nie wiem, czy tam pisze mężczyzn, pozostało na tej pustyni. Ich życie tam się zakończyło na tej pustyni. Dopiero kolejne pokolenie weszło. Pan Bóg miał przygotowane odpoczynienie dla tego narodu. Wiecie, jak naród izraelski był w Egipcie, Pan Bóg już zaplanował. To jest to miejsce odpoczynienia. Zdążajcie tam. A jednak nie doszli. W tym fragmencie jest mowa o tym odpocznieniu. Jest przyrównane właśnie to odpocznienie, którym był Kanaan. I ten drugi wiersz mówi: i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I nam, i tamtym, czyli autor wspomina to pokolenie, te osoby, które żyją bardziej teraz, w tym teraźniejszym czasie, a tamci to ci, którzy szli właśnie z Egiptu. Dlaczego nie przydało się na nic to słowo, które słyszeli? Ta dobra nowina, tam jest miejsce odpoczynienia, tam jest Kanaan, tam jest ziemia, do której macie zdążać. Nie zostało powiązane z wiarą. Oni powiedzieli: to jest niemożliwe. No nie dojdziemy. Tam są olbrzymi. Wiecie, tak jak wiemy z historii, jak Mojżesz wyznaczył tych 12, którzy miało iść przeszpiegować tę ziemię obiecaną. Oni poszli. Oni dokładnie widzieli, przeszli te miejsca, przynieśli część z tych płodów ziemi, wspaniałych, cudownych, pięknych. No i przyszli ze swoimi myślami, z tym, co widzieli, i zaczęli to przekazywać. Wiecie, wszyscy byli w tym samym miejscu mniej więcej. To nie było tak, że tych dwóch było w jednym mieście, a tamtych 10 w innym mieście. Wszyscy widzieli to samo. Kaleb i Jozue mówią: to jest ziemia obiecana, to jest dla nas. Powiedzieli: są tam olbrzymi, ale Bóg wyda ich w naszą rękę. Oni są w naszym zasięgu. Oni mieli wiarę. Oni wiedzieli, że to Bóg im da z Bożą pomocą. W Bożej mocy to zdobędą. Natomiast 10 powiedziało: nie, nie. Nie możemy tam iść. Nie damy rady. Tam są olbrzymi, tam są tacy wielcy ludzie. Och, my jak mrówki tam wyglądamy. Nie pójdziemy. Wiecie, gdy tak o tym myślałem. 10 tak mówiło, a 2 inaczej. Czy większość ma rację? W tym wypadku nie. Nie zawsze większość ma rację. I bardzo często większość nie ma racji, niestety. Tych 2 miało wiarę. Oni żyli wiarą. Oni patrzyli na te miejsca poprzez tę wiarę Bożą. A pozostali patrzyli ziemskimi oczyma. Wiecie, gdy brakuje wiary w naszym życiu, to mamy same niemożliwości. Nie wiem, zauważyliście to? Gdy tak słabniemy gdzieś tam w wierze, a to nie da rady, a to nie ma sensu, a to po co, a to na co. Z nieproblemów robią się problemy. Nie zawsze większość ma rację. To słowo nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Nie zostało powiązane z wiarą, gdy czytamy Boże Słowo. Jak ważne, żebyśmy wiarą trzymali się tego Słowa, chwytali te wiersze, to Słowo wiarą, ufnością. Panie, dzięki Ci za Twoje święte Słowo. Dzięki Ci za to, że ono jest prawdą, że mogę w Niego wierzyć, że ono jest prawdą dla mnie, dla mojego życia. Wiecie, kolejnym taką myślą z tego fragmentu związaną z odpocznieniem jest to, jak tutaj czytamy, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Wiecie, w tym świecie zabieganym, w tym świecie pełnym niepokoju, chrześcijanin, Boże dziecko, może mieć pokój w Jezusie Chrystusie. Może mieć odpocznienie w Jezusie Chrystusie. Może odpocząć w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, werset 28 mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jeszcze jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. W tym świecie nie ma odpocznienia. W tym świecie nie ma ukojenia. W tym świecie nie zaspokoimy swoich wewnętrznych potrzeb. Nie będziemy mieli tego pokoju Bożego. Tego nie ma w tym świecie. Tego świat nam nie może dać. Ale Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. W Jezusie Chrystusie jest ukojenie. Jest odpocznienie. I nie wiem, czy to pamiętamy. Mam nadzieję, że dobrze pamiętamy moment, gdy pojednaliśmy się z Bogiem. Moment, gdy jeszcze może wiele problemów przed naszym życiem było. Ale w tym momencie ten ciężar grzechu został zdjęty. Poczuliśmy się wolni. Boży pokój wypełnił serce. Radość Boża. W końcu to, czego świat nie mógł dać, my mieliśmy i mamy. Boże odpocznienie w Jezusie Chrystusie. Jeżeli tego nie masz, jeżeli tego jeszcze nie posiadasz, to najwyższy czas, by przyjść do Jezusa. Bo On mówi: jesteś spracowany, utrudzony, zmęczony swoim życiem. Przyjdź do mnie, ja ci dam. Wiecie, nie tak dawno, przedostatni czwartek, jeździmy tam z taką usługą do braci, tam na ośrodek ten chrześcijański. Tam śpiewamy, wspólnie modlimy się, Słowo Boże czytamy. Zawsze w czwartki wieczorem tam jesteśmy i jesteśmy przy stole. Jest ten czas i pewien młody chłopak siedzi blisko mnie. Wiecie, widzę taki smutek w jego twarzy, takie przygnębienie. I pytam się go: co ci jest? Mówi: a jestem przeziębiony. Ale gdzieś tu w sercu czuję, że to nie jest przeziębienie, że to chyba nie to. I wiecie, jeszcze drugi raz pytam go: słuchaj, co ci, Łukasz, jest? A wiesz, tak jakoś źle. taki jakiś niepokój miałem w stosunku do niego. Trzeci raz go pytam i on nie powiedział mi nic. A już tam jest chyba ze 3 miesiące na tym ośrodku. No i zakończyliśmy. I w pewnym momencie on podchodzi, mówi, wiesz co, ja bym chciał porozmawiać jednak. Mówię, no to chodźmy, tam było miejsce, gdzie mogliśmy usiąść. I zaczęliśmy rozmawiać. I on opowiada swoje tragiczną przeszłość, tragiczne życie. Dom dziecka, rodzina zastępcza, potem wyrzucony z rodziny zastępczej. Też ze swojej winy w wielu wypadkach. I wiecie, i tak potem mówi, jak się w kościele udzielał. Czytał Słowo Boże z ambony. I jeden rok studiów tam takich kościelnych zaliczył, że tak powiem. Chciał być księdzem jakiś czas też. I w pewnym sensie Słowo Boże widać, że zna. A wiecie, totalnie rozwalony, twarde serce, wyrzuty względem Boga. Wiecie, takie rzeczy, które przykro się słucha i wiecie, tak byłem tam, słuchałem się, modliłem i nie wiedziałem, co w ogóle mu powiedzieć, bo cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to czy to chodzi o to, że my Pana Boga mamy obronić przed kimś? Jeżeli Pan Bóg gdzieś nie złamie serca, to wiecie, to jest takie rzucanie grochem o ścianę. I on jak już tak zakończył te swoje mowy długie, to mówię, Łukasz, czy ty narodziłeś się kiedy na nowo? Tak naprawdę z ducha? Nie. Ja o Bogu to ja mówiłem całe życie. Nic więcej. Nic więcej. I wiecie, tam wtedy w czwartek uklękliśmy na nasze kolana i Łukasz wyznawał grzechy swojego życia. Było ich wiele i było to długo. Ale Bogu dziękuję za to, że stanął inny z kolan, że ma radość w sercu, pokój teraz. Odnalazł ten pokój w Jezusie Chrystusie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. To odpocznienie jest tylko w Bogu. Jak to wspaniale, że my, chociaż zmagamy się z naszym życiem, jesteśmy, można powiedzieć, w pewnym sensie na tej pustyni, gdzie nieraz nam brakuje czegoś, gdzie nieraz zmagamy się z czymś, a jednak w naszym sercu możemy powiedzieć, ja mam odpocznienie w Jezusie Chrystusie. On wie o mnie. On mnie trzyma w swojej ręce. Moje życie należy do Niego. Jestem Jego własnością. Moje odpocznienie jest w Jezusie Chrystusie. Wiecie, kolejną taką myślą, która też mi się z tym kojarzy, to to, że możemy mieć odpocznienie w służbie. Ale to nie w ten sposób, że ktoś mówi, biorę urlop od służby, siada w ostatniej ławce. Pastor mówi, biorę urlop, siada tam w ostatniej ławce, tak, i nie modli się, nie mówi kazania, nic, bo ma, jest na urlopie, tak, albo ktoś inny. Tak służył, ale nagle wypalił się i mówi, biorę urlop. Nie o takim odpoczynku tutaj myślę i chcę mówić. Wiecie, możemy odpoczywać też w służbie dla Boga. Możemy odpoczywać w służbie. Jak to jest możliwe? Służba nam się kojarzy z pracą, z zaangażowaniem, z wykonywaniem jakichś działań, czynności. Gdy czasem z bratem Janem wracamy z zakładu, jesteśmy zmęczeni, głowa boli albo coś tam pić się chce, jeść się chce. Różne rzeczy tam z zakładu, jak wracamy, jeszcze jak jest taki ciężki czas, to zmęczenie fizyczne występuje. A tutaj odpocznienie w służbie. Wiecie, w tej Ewangelii Mateusza kolejny werset mówi, 29, 11 rozdziału, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Weźcie na siebie moje jarzmo, mówi Jezus. Jarzmo, czyli coś, co nas ogranicza. Coś, co koordynuje jakieś ruchy na przykład z kimś. I czego się mamy uczyć? Jak pięknie mówić? Czego się mamy uczyć? Jak jakiejś tam psychologii, czegoś innego, jak docierać gdzieś tam do podświadomości ludzi. Nie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I znowu, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Uczmy się cichości i pokory od Pana Jezusa. To Jezus zachęca nas do tego. Bierzcie moje jarzmo i uczcie się tego ode mnie. Wiecie, dzisiaj ludzie uczą się bardzo różnych rzeczy w tym chrześcijaństwie. Gdy na to patrzymy, to jest takie, wiecie, niezrozumiałe, w jakim kierunku to idzie. Jezus mówi zupełnie co innego. Czego mamy się uczyć? Cichości, pokory i brać Boże jarzmo, Bożą wolę do naszego życia. Wiecie, bardzo jest taka niesamowita ta historia, gdy Pan Jezus musiał iść przez Samarię, a wcale nie musiał, bo Żydzi obchodzili Samarię z daleka, woleli iść okrężną drogą, byle tamtędy nie iść. A czytamy, że Pan Jezus musiał iść, bo wziął jarzmo, które Bóg daje, Boża wola. Musiał iść przez Samarię i tam sobie wyobrażam, zmęczony podróżą, jakiś pustynny kraj, słońce praży, samo południe, wtedy, gdy najlepiej tylko szukać gdzieś cienia, schronić się, i Jezus przy studni. I przychodzi kobieta właśnie o tej porze i mówi: daj mi pić. I znamy tę historię dokładnie. Ale potem, gdy, wiecie, ta rozmowa trwa, gdy ta kobieta jak gdyby coraz bardziej otwiera serce dla Jezusa, gdy następuje ta przemiana w jej życiu, choć tego tak bezpośrednio nie widać, ale nagle ta kobieta, która wstydziła się wszystkich, dlatego w południe chodziła czerpać wodę, nagle biegnie do miasta i mówi: chodźcie, zobaczcie tego, który powiedział mi całą prawdę o mnie. Najpierw się wstydzi grzechu, a potem krzyczy na całe gardło: chodźcie, popatrzcie. Wiecie, uczniowie w międzyczasie przychodzą i mówią do Jezusa, bo oni poszli tam do sklepów kupić żywności i mówią: mistrzu, jedz. A Jezus wtedy mówi: mam pokarm, o którym nie wiecie. Ktoś przyniósł mu jeść? W międzyczasie ktoś? Gdzieś? Jezusa pokarmem było wypełnianie Bożej woli. I wiecie, chociaż Jezus strudzony, być może spocony, siedzi przy tej studni, zmęczony, ale ma odpocznienie w tej służbie. Kolejny punkt, kolejna rzecz, którą wypełnił Bożą wolę, wolę Ojca. Jedna osoba, jedna Samarytanka. Tak to się zaczęło, jedna tylko osoba. Jezus siedzi taki uspokojony, zadowolony, z radością w sercu, bo kolejne pęta zostały rozerwane. A potem tam działy się jeszcze wielkie rzeczy w tym mieście. I zauważam w tym, że Jezus ma takie odpocznienie w tym. Każdą jedną rzecz, którą Ojciec mu polecił, on wypełnia, a na sam koniec swojego życia mówi: wykonało się. Wszystko dokładnie wykonało się. Bracie, siostro, jak to dobrze, że żyjemy i że my również możemy brać to jarzmo Boże w swoim życiu. Możemy klękać do modlitwy i mówić: Panie, co każesz? Panie, jaka jest Twoja wola? Czego Ty pragniesz w moim życiu? Jakże dobrze, że jeżeli to robimy i jeżeli tak też czynimy. Panie, jaka jest Twoja wola? Co dzisiaj chcesz ode mnie? Jaką sytuację chcesz sprawić w moim życiu, abym był owocny, abym mógł komuś może tylko uścisnąć rękę, pobłogosławić, pomodlić się o kogoś. Odpocznienie w służbie. Ale wiecie, ten fragment, myślę, też mówi o takim wiecznym odpoczynku. Wieczny odpoczynek w niebie, z Nim w wieczności. Nie musimy się bać. Możemy wiedzieć, gdzie zmierzamy, dokąd idziemy. Czeka na nas Jezus. Pan Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce. potem przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie, póki jesteśmy na tej pustyni, jesteśmy w drodze naszego życia, jest zmęczenie, jest walka, są pokusy, ale my z wiarą, w posłuszeństwie Bożemu Słowu, chcemy iść naprzód. W kierunku Kanaanu, w kierunku ziemi obiecanej, w kierunku wieczności, w kierunku nieba. Przychodzi moment, gdy to wszystko się kończy. Już nie ma tej walki, już nie ma zmagań. Jest meta. I wierzę, że będziemy mogli usłyszeć słowa: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Wiecie, najwspanialszy moment, gdy jako pojednani możemy odchodzić z tego świata. Ostatnio w naszym zborze mieliśmy w takim krótkim okresie dwa pogrzeby. Dwóch starszych braci odeszło do wieczności. Jeden jeszcze w takim wieku, gdzie mógłby żyć, bo 70 z małym haczkiem lat. Brat Wiluś Kotajny, on tam mieszkał zaraz pod zborem. A drugi brat to już, można powiedzieć, taki syty dni. 90 chyba ponad lat. 90 ponad lat. I wiecie, takie wspaniałe odejście. Chociaż ten wiek niesie ze sobą już pewne jakieś takie i trudności, i doświadczenia, ale w pełni świadomości po prostu odszedł. Odszedł do wieczności. Już zakończył tę walkę. My jeszcze jesteśmy tutaj. Ale wiecie, zdążamy do tego miejsca. Oby nasza wiara była taka żywa, prawdziwa. Oby Pan Bóg mógł w nas czynić przemianę. Oby nasze życie mogło być owocne dla Niego. Odpocznienie w Jezusie Chrystusie. Odpocznienie w Bogu. Do tego nas Słowo Boże zachęca. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie odpadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Niech żyjmy w Jezusie Chrystusie, w tym odpocznieniu. Ktoś kiedyś to tak fajnie powiedział i to taka historia, która mi się często przypomina, gdy jest mowa o tych różnych burzach w naszym życiu. Te wichry, wiecie, na górze, na tafli tego morza. Wiecie, rzeczywiście są rzeczy nie do pisania. Bardzo ciężko, żeby ktoś tam nie utonął, żeby łódka się nie przewróciła. Żeglarze walczą. Natomiast jeżeli ktoś miałby butlę i byłby gdzieś głębiej, wewnątrz tego, tam już nie ma tych ruchów. Tam jest bardzo spokojnie. Wiecie, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie zanurzeni, to chociaż są te sztormy, są te wiatry przeciwne, to tak naprawdę nie musi to naszego życia wywracać do góry nogami, bo jesteśmy w Jezusie. W Nim jest nasze odpocznienie, w Nim jest nasza siła, nadzieja. Tego wam wszystkim serdecznie życzę. Niech was Bóg błogosławi. Amen.
Słyszeliśmy Słowo Boże, bracia i siostry. Bóg mówi do nas i Bożą wolą jest to, abyśmy prawdziwie żyli w Bożym pokoju, w Bożym odpocznieniu. I są pewne przeszkody, które stają na naszej drodze, tak jak słyszeliśmy, kiedy to lud Boży wyszedł z Egiptu do Kanaanu, który jest obrazem, symbolem odpocznienia w Bogu. Po drodze coś się tam wydarzyło i apostoł Paweł w liście do Koryntian, on opisuje to również w pierwszym liście 10 rozdziału, tą wędrówkę. I tutaj czytamy od pierwszego wiersza: a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść. To jest bardzo taki przemawiający fragment Słowa Bożego, gdzie Paweł mówi, chcę, abyście to wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem przeszli. Co to jest obłok dla nas, bracia i siostry? To jest Boży Duch. To jest obecność Ducha Bożego. Ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. To jest powiedziane, wszyscy przez morze przeszli. To jest obraz chrztu. Wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. To jest obraz chrztu w Chrystusa. Mojżesz jest jakby zapowiedzią Chrystusa. On później, Mojżesz pisze w księdze, trzeciej księdze Mojżeszowej, jest powiedziane, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan spośród waszych braci. To jest zapowiedź przyjścia Chrystusa. Mojżesz jest takim symbolem, jest jakby taką zapowiedzią. Pewien proroczy obraz Mojżesza, który prowadzi lud, wybrany naród z Egiptu do ziemi obiecanej. To jest Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, aby zbawić nas od naszego Egiptu, bracia i siostry. On dał nam Ducha Świętego i On prowadzi nas. I zostaliśmy ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus Chrystus jest naszym Panem. I tutaj jest ciekawa wzmianka, bardzo ciekawa. Mianowicie to, że napój duchowy, który oni pili, czyli to, kto ich tam odżywiał, karmił, posilał w duchowy sposób, ale nie tylko, również i cielesny, to ta skała, która im towarzyszyła, to był Chrystus w niewidzialny sposób. Oni jeszcze nie widzieli, nie znali, ale jest ciekawą rzeczą, że tu jest wzmianka o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, który towarzyszył narodowi wybranemu w tej drodze, w tej wędrówce. Chrystus towarzyszył Mojżeszowi. I tu jest powiedziane, jednak większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. I jest podany powód, bracia i siostry. I ten powód, jest powiedziane, że przyszło to na tamtych też i dla przykładu dla nas, ku przestrodze. Ku przestrodze. To jest przykład, ku przestrodze dla mnie, dla ciebie, dla nas wszystkich, bracia i siostry. Dla nas wszystkich. I co to jest, co to było, co to takiego było, co zatrzymało tak wielu ludzi? Pożądanie. Tu jest powiedziane pożądanie. Nie pożądajcie złych rzeczy, tak jak tamci pożądali. I to jest powiedziane o bałwochwalstwie. My wiemy, że bałwochwalstwo, a może być dosłownie wszystko, co zajmuje miejsce Boga. Wszystko, co zajmuje miejsce Boga. W księdze Jeremiasza w 17 rozdziale jest powiedziane, że przeklęty człowiek, przeklęty mąż, który na człowieku polega, i z ciała czyni swoje oparcie i odwraca się jego serce od Pana. Słyszeliśmy dzisiaj o tym sercu, które może odwrócić się od Boga żywego. Te złe, niewierzące serce. Jeremiasz przestrzega, że przeklęty jest człowiek, który polega na człowieku, na drugim człowieku. Z ciała czyni swoje oparcie, a odwraca się od Pana jego serce. I tam dalej Jeremiasz mówi, że taki człowiek, on kompletnie nic w życiu nie osiągnie. On wszystko straci. Jakże to jest złą rzeczą, kiedy czynimy z człowieka oparcie. Kiedy my czynimy z drugiego człowieka, bądź chcemy polegać na sami na sobie. Czasami tak to wygląda również. A więc tu jest powiedziane, nie bądźcie bałwochwalcami. Nie stawiajcie czegokolwiek, kogokolwiek, jakiejkolwiek sprawy, rzeczy, bądź człowieka, czy jakiejkolwiek sprawy przed Chrystusem. To jest podany tylko jeden z przykładów. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Przyjemność. Pomyśl, co najbardziej lubisz, co jest twoją przyjemnością. Może to nie jest nawet złe samo w sobie, może to wcale nie być złe, ale możesz wybierać tą przyjemność w momencie bardzo niewłaściwym. W bardzo niewłaściwym momencie. I to jest w Nowym Testamencie, bracia i siostry, to jest w Nowym Przymierzu zapisane. To jest przestroga dla nas. Można zostać. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu. Niedawno mówiliśmy o Bileamie, który uczył Balaka, jak zwodzić synów izraelskich. On nie chciał ich przeklinać, ale Nowy Testament mówi, co on zrobił. Nauczał, jak zwodzić synów izraelskich. A więc te Midianitki przychodziły, kusiły. Więc tu chodzi o pożądliwość. O pożądliwość. Również jest duchowe wszeteczeństwo. Duchowe wszeteczeństwo. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu. A więc jakże ważne, aby być prowadzonym przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Duch Święty, on pochodzi od głowy. Duch Święty. Naszą głową jest Jezus Chrystus. On dał Ducha Świętego. I jako ciało Jezusa Chrystusa jesteśmy połączeni, zjednoczeni tym samym Duchem. On nas prowadzi, On nas wypełnia. Ta krew Ducha Świętego krąży poprzez ciało Chrystusa, bracia i siostry. Dlatego ciało ma jedno serce, jedną duszę i bije tym samym rytmem, takim jak bije serce Chrystusa. Jest ta sama wola wypełniana, te same duchowe pragnienia. Tak się dzieje, kiedy ciało jest zdrowe, bracia i siostry. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, jest powiedziane, nie kuśmy Pana, nie kuśmy, nie kuśmy, nie szemrajmy, nie narzekajmy, tak jak oni. Czy jest między nami Bóg, kiedy przyszło tylko jakieś doświadczenie, coś nie było po ich myśli, oni już poddawali wątpliwość, czy Bóg nas prowadzi, czy Bóg jest ze mną, czy naprawdę ze mną jest Bóg, skoro takie rzeczy w moim życiu się dzieją, a co miałby powiedzieć Job, a co miałby powiedzieć Paweł, który opisuje swoją drogę za Chrystusem, gdyśmy czytali jego drugi list do Koryntian, co przechodził Paweł, on był ukamienowany, żył w niedostatku, był w niebezpieczeństwie. Był w niebezpieczeństwie na pustyni, w morzu, w mieście, od pogan, od rodaków, od zbójców jest powiedziane. On przeżył, można powiedzieć, ukamienowanie, kiedy został ukamienowany. To jest niesamowite. I co Paweł miał powiedzieć? Czy Bóg jest ze mną? Czy on poddawał wątpliwość istnienie Boga? Kiedy przychodzi doświadczenie, próba, bracia i siostry, jest wiele celów, dla które przychodzi próba i doświadczenie, ale nie jest pora czas, by o tym wszystkim mówić. Więc widzimy, jak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy widzieli to w Słowie Bożym. Co może nas zatrzymać, aby wejść do Bożego odpocznienia? Bałwochwalstwo, wszeteczeństwo. Złe pożądanie, narzekanie, szemranie, niezgadzanie się z Bożą wolą, to jest straszne. A zwróćmy uwagę, było powiedziane dzisiaj, że moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. I to jest ten rodzaj pokarmu, to jest ten sposób, aby wejść w Boże odpocznienie, w służbie. Wejść w Boże odpocznienie. Również było powiedziane o tym, że przypomniane, że Bóg stworzył świat i On uczynił swoje dzieło w ciągu 6 dni, a w 7 dniu odpoczął od swoich dzieł. To jest ta liczba doskonałości, bracia i siostry. My wiemy, że Bóg nigdy się nie męczy i nigdy nie ustaje. Tak jest napisane w Izajaszu. Nigdy nie męczy się, nigdy nie ustaje. A więc to nie jest tak, że Bóg był zmęczony. Tu chodzi o duchową, pewną rzeczywistość. Odpocznienie, o którym mówi Biblia, to jest odpocznienie naszego wewnętrznego człowieka. I zwróćmy uwagę, że kiedy jest powiedziane o Bożym stworzeniu, że Bóg czynił swoje dzieło, to On czynił to w suwerenny sposób, zgodnie ze swoją wolą, co prowadzi do odpocznienia. A więc czego my możemy się nauczyć z tego fragmentu Bożego Słowa? Ja jestem przekonany, że jeśli pełnimy wolę Bożą, wykonujemy te dzieła, do których Bóg nas przeznaczył, wchodzimy w ten stan odpocznienia. Nasza dusza jest spełniona, nasycona, jesteś nakarmiony w Boży sposób, tym duchowym pokarmem. A więc Pan Jezus, On mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a dam wam ukojenie, dam wam odpocznienie. Pan chce to dać każdemu człowiekowi. Pan chce to dać każdemu jednemu człowiekowi, każdemu jednemu dziecku Bożemu. On nie ma jakichś pupilków, On nie ma kogoś, kogo bardziej jakoś, nie wiem, miłuje, kocha, ale On miłuje nas jednakowo i On chce błogosławić każdego z nas. A więc jeśli zabrakło tego odpocznienia, może dzisiaj jest czas, by zastanowić się, co takiego stało się w moim życiu. Być może rozmijam się z powołaniem, z tym, do czego Bóg mnie powołał. Uchylam się przed Bożą wolą i nie mam odpocznienia z tego powodu. To jest przyczyną, może być to przyczyną, jak najbardziej. Ale również tutaj słyszeliśmy o niewierze, niewiara, brak posłuszeństwa i pożądanie tych niewłaściwych rzeczy, te niewłaściwe rzeczy, które stają na naszej drodze. Ale jest obietnica, bracia i siostry, ten 13 wiersz jest niesamowity. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze i z pokuszenia da wyjście. Bracia i siostry, z każdej sytuacji Bóg daje nam wyjście w Jezusie Chrystusie, ponieważ Pan Jezus jest drzwiami dla owiec. A więc jeśli Jezus jest drzwiami, to jest wyjście dla nas. Z każdej sytuacji możesz mieć wyjście w Chrystusie Jezusie. Możesz się w Nim schronić. Możesz wezwać imienia Pańskiego. Możesz zacząć się modlić. Ja pamiętam, kiedy przyjechałem po długiej nieobecności, zaraz po moim nawróceniu, po raz pierwszy do domu, do Puław, w środku nocy, a ja wybudzony zostałem taką pewną piosenką, która była wówczas śpiewana i ona była taką, satanistyczne słowa, które poddają wątpliwość istnienie Boga wręcz. Ja tego nie słuchałem przez bardzo długi okres czasu. Byłem wówczas w Broczynie. Przyjechałem po pół roku i ta pieśń mnie wybudziła, ta piosenka mnie wybudziła i wstałem taki zaniepokojony. W środku nocy zaczęły mi się przypominać jakieś obrazy z mojego życia, to co robiłem. Wiedziałem, gdzie teraz są moi koledzy, wiedziałem, gdzie siedzą, wiedziałem, gdzie mogę ich znaleźć. Ale wiecie, co zrobiłem? Uklęknąłem i zacząłem wzywać imienia Pańskiego. Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę kuszony, to ja mam wzywać Twojego imienia. A Ty przyjdziesz i mnie wybawisz. I kiedy tak się modliłem, Bóg dał mi niesamowity pokój. Położyłem się spać i spałem, jak dziecko do rana. Wszystko odeszło, bracia i siostry. Wszystko odeszło. Bóg dopuszcza czasami jakąś pokusę. Dopuszcza czasami po to, by nauczyć nas walczyć. Po to, byśmy stawali się coraz mocniejsi, silniejsi, abyśmy wzrastali, abyśmy walczyli. Abyśmy nie chowali tej zbroi Bożej, ale pamiętajmy, tarcza wiary i Boże Słowo. Być może schowałeś tą tarczę wiary gdzieś, być może pozostawiłeś swój miecz gdzieś i chodzisz tak rozbrojony i dziwisz się, że co to się w moim życiu dzieje. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy słuchali Słowa Bożego i byli wykonawcami, nie tylko słuchaczami, ale tymi, którzy praktycznie wykonują to słowo w prosty sposób. Jeżeli nie wiesz jak, nie komplikuj. Nie staraj się kogokolwiek naśladować. Naśladuj Jezusa, to co jest w Biblii. Tak, w prosty sposób. Ja pamiętam, słyszałem to świadectwo pewnej kobiety, która została uwolniona od narkotyków i przechodziła przez taką dzielnicę, gdzie znała tam każdą prawie osobę i to była taka... Dla niej trudne miejsce. To zaraz było po nawróceniu, ona była jeszcze bardzo świeża. I wiecie, co ona robiła? Ona powiedziała tak, modliła się. Panie Jezu, ja jestem Twoim dzieckiem, a więc daję Ci moją rękę. I ona tak szła z ręką do góry przez tą dzielnicę i złap mnie za tą rękę i przeprowadź. Ona nie patrzyła na nikogo w taki prosty sposób. Wiecie, ja nie mówię o tym, żebyście tak chodzili z ręką do góry. Ale to jest jeden z takich pewnych obrazów, przykładów. Ona była dziecinnie, tak, taka była ufna w sposób taki bardzo dziecinny. Ufna w sposób dziecka, tak jak dziecko potrafi ufać. Przeprowadź mnie, Panie Jezu, i podawała mu rękę, zamykała oczy i tak tylko trochę otwierała, żeby się nie wywrócić. I Pan Jezus ją przeprowadzał. I nigdy nie zboczyła, nigdy nie poszła, nigdy nie skręciła, nigdy nie uległa jakiejś pokusie, nigdy nie poszła gdzieś, kto ją tam wołał. A potem wzmocniła się i mogła służyć innym, pomagać. Więc bracia i siostry, jest wyjście z każdej sytuacji. Nie musisz grzeszyć, nie musisz nic robić złego, nie musisz. Możesz wybrać, możesz zawsze przyjść do Jezusa i powołać się na tą obietnicę. Dotąd nie przyszło pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Pan daje wyjście z każdej sytuacji, a dla nas wyjściem jest Jezus. Wyjściem dla nas jest Jezus. Wzywajmy imienia Pańskiego, bracia i siostry. Wzywajmy, kiedy jest taka potrzeba, wzywajmy Jezusa. Panie Jezu, przyjdź mi na pomoc, proszę Cię. Wzywajmy krwi Chrystusa. Wołajmy o krew Pana Jezusa, o ochronę świętej krwi. Bóg przychodzi i dopomaga nam. Chciejmy powstać.